cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.
Paulina Zaręba, zapraszam na serwis informacyjny audycji W cyfrowym świecie. Inicjatywa PWS Skills ma na celu rozwój kompetencji cyfrowych Polaków, aby przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu i wspierać rozwój gospodarczy. Do 2035 roku 85% obywateli ma posiadać przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe. Projekt obejmuje organizowanie szkoleń, promowanie dobrych praktyk oraz wspieranie współpracy między instytucjami. Celem jest stworzenie zintegrowanego ekosystemu, który umożliwi pełne wykorzystanie możliwości nowoczesnych technologii. Inwestycje w szybki internet realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy mają na celu rozbudowę sieci światłowodowej w Polsce, zwłaszcza na obszarach z ograniczonym dostępem do internetu. Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy mniejszych miejscowości zyskają nowe możliwości edukacyjne, zawodowe i biznesowe. Do tej pory zawarto umowy o wartości ponad 2 miliardów złotych, które pozwolą na podłączenie 459 tysięcy nowych punktów adresowych. Celem jest zapewnienie dostępu do internetu o prędkości co najmniej 300 MB na sekundę dla ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych i firm.
W cyfrowym świecie.
Przed nami rozmowa redaktora Tomasza Kaźmierskiego z Polskiego Radia PIK z ministrem Pawłem Olszewskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Serdecznie zapraszam.
Dzisiaj naszym gościem jest wiceminister cyfryzacji, pan Paweł Olszewski. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I będziemy mówić o bardzo ważnych rzeczach dla każdego obywatela. Niektóre z nich mamy w swojej kieszeni. Myślę tutaj o aplikacji mObywatel. Panie ministrze, do czego nam to jest potrzebne?
No, de facto może być potrzebne do wszystkiego. Ułatwia życie. Mamy tam i dowód osobisty, i prawo jazdy, i wszystkie dane pojazdu. Możemy zgłaszać różnego rodzaju incydenty, które dzieją się w sieci, które mają charakter niebezpieczny. Możemy sprawdzić, ile mamy punktów karnych. Możemy sprawdzić i dokonać płatności za podatek, więc tych funkcjonalności jest bardzo wiele. Co więcej, są one na bieżąco uzupełniane. Jest również specjalna zakładka, gdzie można zgłosić pomysł, jakie inne funkcje mogą być również w mObywatelu używane.
No właśnie, od pewnego czasu możemy też zastrzec PESEL. Czemu to ma służyć?
No przede wszystkim, żeby nie być podatnym na kradzież danych, żeby nasz PESEL nie był wykorzystany choćby przez przestępców do wyłudzenia pieniędzy, brania pożyczek na nasze konto. Więc każdego bardzo zachęcam do tego, aby jednym kliknięciem zastrzec PESEL i być bezpiecznym, aby nie zostać okradzionym.
Jeśli ktoś na przykład nie ma smartfona, to może również skorzystać z tej aplikacji, z jej funkcjonalności przez przeglądarkę.
Tak, oczywiście jest funkcja przeglądarkowa, natomiast no dobrze mieć na co dzień w aplikacji w telefonie. Zdecydowana większość z nas ma smartfony, więc to naprawdę ułatwia życie. Nie trzeba nosić pełnego portfela z dowodem osobistym, prawem jazdy, dowodem rejestracyjnym, a mieć wszystko w jednym miejscu.
Możemy też zgłosić uwagi dotyczące bezpieczeństwa w sieci. No i właśnie, będziemy o tym mówić. Co to znaczy uwagi dotyczące bezpieczeństwa w sieci?
No jeśli dostrzeżemy, że jest jakaś niebezpieczna witryna, która wykrada dane, jeśli otrzymaliśmy niebezpiecznego SMS-a z linkiem, gdzie mamy wątpliwości, czy nie jest to działanie przestępcze, możemy to zgłosić również za pośrednictwem mObywatela.
Jest też coś takiego jak profil zaufany. To też są takie drzwi do tego cyfrowego świata, by załatwiać w e-administracji naprawdę dużo, dużo różnych spraw.
Tak, no dzięki profilowi zaufanemu możemy załatwiać sprawy urzędowe, możemy składać podpis kwalifikowany, logować się również do bankowości poprzez bankowość, więc tak jak na wstępie powiedziałem, funkcjonalność mObywatela jest krokiem milowym, on się będzie zmieniał cały czas i ułatwiał nam codzienne życie, zapewniając równolegle bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo. Na czym polega bezpieczeństwo w sieci państwa?
Pojęcie bezpieczeństwa w sieci ma wiele wymiarów. Wymiar bezpieczeństwa państwa jako Rzeczypospolitej, czyli mierzymy się z licznymi atakami na infrastrukturę krytyczną, na podmioty administracji publicznej, samorządowej. Na co dzień te ataki odpieramy. Większość tych ataków ma charakter polityczny, jest inspirowany politycznie. Identyfikujemy z dużą dozą prawdopodobieństwa, że są to grupy związane z Rosją, Białorusią. Więc tutaj te zespoły do spraw reagowania na incydenty komputerowe, tak zwane CSIRT-y, zarówno nasz, czyli NASK-u, jak i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i CSIRT MON w tych swoich obszarach, w ramach swoich kompetencji na co dzień działają, ale również bezpieczeństwo w sieci to jest nasze bezpieczeństwo, indywidualne bezpieczeństwo i tutaj ta higiena cyfrowa, którą musimy mieć w sobie zakorzenioną, gdzie staramy się też jako Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadzać szereg szkoleń, aby nie być podatnym na ataki, aby nie być podatnym na wyłudzenia danych, kradzież pieniędzy, niezwykle istotne.
Kto się zajmuje tym nadzorem sieci? To są instytucje, a w nich ludzie. I właśnie, kto to jest?
Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, mamy trzy krajowe CSIRT-y, czyli te zespoły do spraw reagowania na incydenty komputerowe. Jeden w Ministerstwie Cyfryzacji, czyli NASK, drugi CSIRT ABW i trzeci Ministerstwa Obrony. Tak najogólniej rzecz ujmując, my zajmujemy się szeroko pojętym państwem, samorządem, rządem, ABW zajmuje się administracją rządową, a CSIRT MON-owski zajmuje się kwestiami związanymi stricte z wojskowością i obronnością, ale są też CSIRT-y sektorowe, jak choćby zdrowie, finanse i tym podobne.
Jak dochodzi do jakichś nieprawidłowości w jakiejś instytucji, to ona zgłasza to odpowiednim służbom i wtedy działają?
Czasami zgłaszają, czasami nie zgłaszają, czasami się sami dowiadujemy. Natomiast, co jest kluczowe i najważniejsze, te wszystkie podmioty i CSIRT-y cały czas na bieżąco ze sobą współpracujemy w ramach połączonego Centrum Operacyjnego Cyberprzestrzeni. Co tydzień się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, rozwiązujemy problemy, identyfikujemy jakie problemy, gdzie powstały, kto został zaatakowany i w jaki sposób podzielić się zadaniami tak, aby atak odeprzeć bądź zniwelować skutki takiego ataku, jeśli był udany, a niestety część ataków, szczególnie na podmioty prywatne, są skuteczne.
Jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną, o której pan wspominał, o jakich instytucjach możemy myśleć?
De facto każdy jest podatny i każda instytucja jest podatna na atak, zarówno firmy prywatne. Mieliśmy do czynienia z głośnym atakiem na dużą firmę meblarską. Mamy do czynienia z atakami na wodociągi, na samorządy, więc tutaj atakujący nie wybierają. Chcą dokonać ataku, dokonują go. Mamy również oczywiście ataki bezpośrednio związane z grupami przestępczymi, które po prostu chcą kraść pieniądze i wyłudzać pieniądze. I tutaj czujność każdego z nas powinna być na najwyższym poziomie. Tych ataków jest coraz więcej. Wykorzystywane są czasami banalne rzeczy, czyli podesłanie, wydawałoby się, wiarygodnego linka, dzięki któremu zbierają dane i logują się później do naszej bankowości internetowej, więc zawsze weryfikujmy to, gdzie wchodzimy i jakie dane udostępniamy.
Ci, którzy próbują dokonać phishingu, bo o tym właśnie teraz mówimy, to jest w to zaprzęgnięta technologia, ale też socjotechnika, prawda? Oni chcą wywołać w nas niepokój i wtedy wykorzystać na przykład nasze dane.
Tak, socjotechnika jest niezwykle ważnym elementem. Kiedy wykorzystywany jest ten atak, dostajemy maila z wiarygodnego, wydawałoby się, źródła, z jakiegoś banku. Ten adres mailowy, z którego otrzymujemy taką wiadomość, wydaje się być bardzo wiarygodny. Klikamy w ten link, wpisujemy dane, oczywiście więcej tych danych niż normalnie. Dzięki temu przestępcy uzyskują wszystkie nasze dane do logowania i już później normalnie logują się. Nie mamy pieniędzy.
weryfikowaliście też sporo fałszywych zbiórek.
Tak, no niestety podczas tej tragicznej sytuacji powodzi przestępcy, źli ludzie na krzywdzie innych próbowali poprzez fałszywe zbiórki wyłudzić pieniądze.
A jak radzicie sobie wasze instytucje z dezinformacją? To też jest analizowane?
Tak, analizujemy to w różnych obszarach. Jeśli chodzi o Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach NASK-u mamy cały Departament Walki z Dezinformacją. Analizujemy na bieżąco, jakie dezinformacyjne treści pojawiają się w internecie, począwszy od kwestionowania szczepionek, przez wiele innych niepokojących zdarzeń. Tutaj również mamy do czynienia z dezinformacją, oczywiście wywoływaną stricte politycznie, czyli ze strony Rosji, Białorusi. No, celem dezinformacji jest wprowadzanie ludzi w błąd, wprowadzanie niepokoju, dzielenie społeczeństwa. Obserwujemy, że ta dezinformacja inspirowana się nasila. Analizujemy to, dzielimy się z odpowiednimi służbami i resortami celem walki z dezinformacją i prostowania tych treści tak, aby ludzie nie byli po prostu wprowadzani w błąd, choć nie jest to łatwe.
Czy są takie proste, żelazne zasady, które możemy polecić naszym słuchaczom, by poczuli się bezpieczniej w sieci, no taką jakąś cyfrową higienę?
No tak jak powiedziałem, nie wchodzimy w niezaufane strony, nie klikamy w żadne linki. Tam, gdzie jest to możliwe, korzystamy z uwierzytelnienia dwuetapowego i tworzymy silne hasła. A przede wszystkim no, nie możemy być naiwni i zanim w coś klikniemy, zanim podamy jakieś informacje, 3 razy się zastanówmy.
I na koniec jeszcze, panie ministrze, strategia cyfryzacji Polski. Ta zapowiedź to zapowiedź tego, no, że nasz kraj dalej będzie się cyfryzował, nie ma przed tym ucieczki.
Świat się cyfryzuje. Staliśmy się globalną wioską. Przedłożyliśmy projekt strategii cyfryzacji, bo to jeszcze będzie konsultowane. Jest to pierwsza w historii taka strategia w Polsce utworzona. Koncentrujemy się właśnie na takim poziomym działaniu, nie tylko w ramach danych resortów, ale również poziomo. Tutaj wiele programów też realizujemy. Przygotowujemy, niebawem będziemy publikowali również strategię do 2030 roku, strategię cyberbezpieczeństwa. Więc są to dokumenty kierunkowe, które będą konsultowane i będą na pewno wdrażane.
No to, panie ministrze, na końcu raz jeszcze polecamy zainstalowanie aplikacji mObywatel.
Tak, i stosować się do zasad higieny cyfrowej.
Bardzo dziękuję. Moim gościem był pan Paweł Olszewski, wiceminister cyfryzacji. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Był to program W cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.